Teraźniejsza prawda numer 88, maj, czerwiec 1937 roku. Daniel, figura i poza figura. Część druga. Angielska teraźniejsza prawda z 1934 roku, strona 165. Ciąg dalszy z ostatniego numeru. Można powiedzieć o różnicy między opisem proroctwa Daniela rozdziałami od 1 do 6, a rozdziałami od 7 do 12, iż opis Daniela, od 1 do 6 rozdziału, jest przeważnie historycznym, a od 7 do 12 rozdziału przeważnie proroczym. Jednak kilka proroczych spraw znajduje się także w proroctwie Daniela rozdziałach od 1 do 6, i kilka historycznych w proroctwie Daniela rozdziałach od 7 do 12. Musimy pamiętać o tym, że nie jest naszym zamiarem, aby w tym artykule tłumaczyć Księgę Daniela proroczo, bo to nasz pastor uczynił wystarczająco, lecz naszym zamiarem jest wytłumaczyć tę księgę z punktu zapatrywania na figurę i poza figurę. Będziemy trzymali się tego samego zamiaru w naszym wyjaśnianiu drugiej części Księgi Daniela, jak w wyjaśnianiu pierwszej części, i to jest możliwym, ponieważ między proroctwami drugiej części znajduje się kilka historycznych faktów i wzmianek. W 7 rozdziale Daniela znajdujemy przeważnie proroctwa, z którymi są połączone tylko dwie historyczne wzmianki, gdyż ten rozdział zawiera widzenie o 4 bestiach i ich wytłumaczenie, jako przedstawiające 4 uniwersalne państwa z czasów pogan. Oprócz tego, rogi, szczególnie jeden z nich, to jest 4. bestii, jest tam omawiany i tłumaczony. Również jest tam podane o starodawnym i jednym, podobnym synowi człowieczemu, przychodzącemu w obłokach nieba ze swymi świętymi i otrzymującemu królestwo. Że Daniel widział to widzenie reprezentuje, iż brat Russell otrzymał niewyraźną ideę o przebiegu historii pod władzami pogańskimi i o Królestwie Bożym, które ma nastąpić po ich zburzeniu, jako wynik sądu Bożego. Ten niewyraźny pogląd dostał on po części z Pisma Świętego, a po części z historii. Jego niewyraźny pogląd na te sprawy nie był wyrozumieniem tychże, nawet takie jak Danielowe zobaczenie tego widzenia nie było zrozumieniem tegoż. Wersety 15 i 16. Takie jak Daniel pytał się o wyjaśnienie i otrzymał je od tego, który stał przy nim, wersety od 16 do 27, tak brat Russell pytał się i otrzymał wyjaśnienie pozafiguralnego widzenia od pana N.H. Barbura, który później zaparł się okupu i stał się między ludem wprawdzie pierwszym przesiewającym wodzem żniwa. Tak jak Daniel był zakłopotany tym widzeniem i wyjaśnieniem, werset 28. Tak też brat Russell był zakłopotany dotyczącymi poza figurami. Że twarz Daniela odmieniła się, werset 28, reprezentuje zmianę wiedzy, 2 Koryntów rozdział 4 werset 6, twarzy, jaka przyszła do brata Russella odnośnie tego przedmiotu. A Danielowe trzymanie tej sprawy w sercu swoim reprezentuje trwanie brata Russella w miłym zainteresowaniu się tym przedmiotem. W tym miejscu będzie dobrze podać historię wypadków, połączonych z wytłumaczeniem pozafiguralnego widzenia. Widzieliśmy w pierwszej części niniejszego artykułu, że niewłaściwe zastosowanie czasu proroczego przez adwentystów w przepowiedni o dacie mniemanego wtórego przyjścia Jezusa w ciele i o mniemanym zniszczeniu fizycznego wszechświata bardzo uprzedziło brata Russella do chronologii prorockiej. Ponieważ on wiedział, że Jezus, jako Duch Boski będzie niewidzialny w jego wtórej obecności, że fizyczny wszechświat ma trwać na wieki, i że wtóra obecność Jezusa ma zniszczyć symboliczne niebiosa i ziemię, w przygotowaniu na założenie Jego Królestwa w celu naprawienia wszystkich rzeczy. Przeto brat Russell wyśmiał się z ich błędnych twierdzeń i szydził z nierozumnych nauk, lecz postąpił dalej, ponieważ pozwolił ich skrajnemu błędnemu użyciu chronologii prorockiej doprowadzić go do innej skrajności, to jest przeczenia, iż chronologia prorocka jest dla jakiego użytku. Prawda, iż to było błędem z jego strony. Było to po części w celu zwalczania przynależnych błędów adwentystów, że on wydał i rozpowszechnił swoją broszurkę o celu i sposobie wtórego przyjścia naszego Pana. Trwał on w swojej niewierze i szydzeniu z chronologii prorockiej aż do roku 1876, kiedy Pan dopomógł mu wyjść z tego w przeciwną temu błędowi prawdę. To stało się w następujący sposób. W styczniu roku 1876 otrzymał pewne czasopismo pocztą. Gdy otworzył, zobaczył z pierwszej stronicy, iż było to pismem adwentystów. Szydząco mówił do siebie: jestem ciekawy, jaką datę oni teraz podadzą na przyjście Chrystusa w ciele i na zniszczenie wszechświata. Z takim usposobieniem zaczął on czytać artykuł w owym piśmie. Zauważył, że oczy pisarza zaczęły się trochę otwierać odnośnie celu i sposobu powrotu naszego Pana. Artykuł podawał, jak jego autor, pan Barbour, zawiódł się nie przyjściem Chrystusa w ciele i nie zniszczeniem wszechświata w roku 1874. Ostrożnie więc przejrzał wiele razy chronologię, aby zobaczyć, czy nie ma w niej jakiej pomyłki, a nie znajdując żadnej, bardzo był zakłopotany sytuacją, jaka wynikła. Potrzebne światło świta. Podczas tego zakłopotania pan Barbour otrzymał list od brata H.W. Keifa z Danville, z Nowego Jorku, adwentyckiego prenumeratora Herald of the Morning, zwiastuna poranku, wydawanego przez pana Barbura, którego doświadczenia i chronologia przed i po 1874 roku były takie jak pana Barbura. Po opisaniu takowych w swoim liście, dalej mówił, że niedawno temu badał Ewangelię Mateusza rozdział 24 przy pomocy diaglotta, grecki Nowy Testament z angielskim tłumaczeniem pomiędzy liniami greckimi, który, zauważył, tłumaczył słowo parousia słowem obecność, gdy zaś w przekładzie AV, angielskiej Biblii, jest przetłumaczone słowem przyjście. Dalej mówił w swoim liście, że Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety 38 i 39, porównana z Ewangelią Łukasza rozdziałem 17 wersetami 26 i 27, zdawała się nauczać, że podczas obecności Syna Człowieczego, ludzie będąc nieświadomi tego, mieli postępować zwyczajnym trybem, jedząc, pijąc, żeniąc się i za mąż wydawając, i tak dalej. Tedy w tym liście pytano się Barbura, czy czasem nasz Pan nie jest obecny niewidzialnie w jego wtórym przyjściu, gdyż chronologia okazuje się być bez pomyłki. Zobacz przedruki strażnicy, numer 188, strony od 6 do 10. Po przedstawieniu tych rzeczy w tym artykule, pan Barbour ostrożnie przedstawił myśl, iż możliwie nasz Pan jest obecny niewidzialnie w jego wtórym przyjściu. Gdy brat Russell przeczytał ten artykuł, to po raz pierwszy widział, że możliwie, pomimo wszystkiego, prorocka chronologia ma miejsce w objawionej religii, ponieważ, wierząc już przez więcej niż 15 miesięcy, że nasz Pan, jako Duch Boży, musiałby być niewidzialny w jego wtórym przyjściu, pytanie powstało w jego umyśle, jakim sposobem oprócz prorockiej chronologii moglibyśmy wiedzieć, iż on jest obecny? On nie mógł pomyśleć o żadnym innym sposobie, przez który można by to wiedzieć, jak tylko przez prorocką chronologię. Przeto po raz pierwszy miał chęć zbadać prawie bez żadnego uprzedzenia, czy prorocka chronologia ma miejsce w planie Bożym. Zgodnie z tym zaczął korespondencję z panem Barburem w tej sprawie i umówił się z nim, ażeby go spotkał w Filadelfii, gdzie na on czas odbywała się wystawa Centennial Exposition z okazji stuletniej niepodległości, od 10 maja do 10 listopada 1876 roku, i gdzie on miał skład, oprócz dwóch w Pittsburgu. Wieczorami tego lata ci dwaj badali Biblię wspólnie, ponieważ praca w składzie nie pozwalała bratu Russellowi czynić tego we dnie. Pan Barbour oświecił brata Russella odnośnie chronologii i księgi Daniela, a brat Russell oświecił go odnośnie okupu, celu i sposobu wtórego przyjścia naszego Pana, wieczności fizycznego wszechświata, duchowego istnienia Chrystusa od jego zmartwychwstania, wieku Ewangelii, jako czasu na wybranie Kościoła jako oblubienicy Chrystusowej i towarzyszki na tysiąclecie w celu błogosławienia niewybranych, którzy pomarli, i żyjących, o naturze dnia sądnego, i tak dalej, i tak dalej. Z tego można zauważyć, że brat Russell dał panu Barburowi o wiele więcej prawdy niż ten ostatni dał jemu. Ponadto, to co pan Barbour dał mu, on dostał od innych, szczególnie od brata Williama Millera i późniejszych adwentystów, pomiędzy którymi był brat Keif, od którego on dostał myśl, że Jezus możliwie jest obecny niewidzialnie od roku 1874. Te fakty pomagają nam widzieć płytkość twierdzenia, że ponieważ pan Barbour wskazał naszemu pastorowi niektóre prawdy o prorockiej chronologii i o księdze Daniela, przeto on był pierwszym, który zajmował urząd onego sługi. Gdy oni się spotkali, brat Russell miał o wiele więcej i o wiele ważniejszą prawdę niż pan Barbour, wiele, z której on był pierwszym, co mógł zrozumieć w końcu wieku, i dał panu Barbourowi więcej, i wiele ważniejszą prawdę niż pan Barbour dał jemu. Lecz ten fakt nie dowodził wtedy, że brat Russell był owym sługą, ponieważ stał się nim aż dopiero w 1879 roku, podczas bojowania w sprawie ofiar za grzech, kiedy stały się mu jasne, angielska teraźniejsza prawda z 1928 roku, strony od 171 do 173. Z tych dwóch brat Russell był więcej zaczepny, jako sługa pański już na on czas, o czym świadczy gotowość pana Barbura zaniechać wszystko, i że musiał być zachęcony i otrzymać pomoc od brata Russella, ażeby dalej pracować. Angielska strażnica z 1916 roku, strona 171, paragrafy 11 i 12. Chociaż to jest prawdą, że nasz pastor zawsze czuł się wdzięcznym za pomoc, jaką pan Barbour dał jemu o prorockiej chronologii i o proroctwach Daniela. Podaliśmy tutaj te fakty, ponieważ są one konieczne do zrozumienia niektórych pozafiguralnych faktów w Księdze Daniela rozdziałach od 7 do 12. W Księdze Daniela rozdziale 8 znowu spotykamy kilka faktów w doświadczeniach Daniela, które znajdują swoje pozafigury w niektórych doświadczeniach brata Russella. Z powodów już podanych nie będziemy badali tego rozdziału proroczo, ale tylko zwrócimy naszą uwagę na figuralne zarysy tego rozdziału. Można zauważyć, że widzenie w Księdze Daniela rozdziale 8 nie ma do czynienia z rzeczami połączonymi z Babilonią. Ten rozdział zaczyna się rzeczami połączonymi z Medo-Persją, wersety 3, 4 i 20. Ten fakt dowodzi, że te 2300 dni, werset 14, jak również ich pierwsze 490 dni, Daniela rozdział 9, werset 24, zaczynają się podczas panowania Medo-Persji, ponieważ gdy dodane o posłowie widzenie w wersecie 13 jest opuszczone, to można zauważyć, że pytanie domaga się, jak długo trwać będzie to widzenie, jak również te drugie najważniejsze części tegoż. Dokądże to widzenie, ofiara ustawiczna i przestępstwo, trwać będzie? A odpowiedź jest dana, aż do 2300 dni. Ten fakt niezbicie dowodzi, że te 2300 dni nie są literalnymi dniami, że one zaczęły się kiedyś podczas panowania Medo-Persji i że początek tych dni jest równoczesny z początkiem tych 490 dni, czyli 70 tygodni, to jest roku 455 przed Chrystusem, kiedy Nehemiasz wprowadził w czyn rozkaz Artakserksesa, ponieważ 490 dni Daniela rozdziału 9 wersetu 24 będące równoczesne z pierwszymi 490 dniami tych 2300 dni na zapieczętowanie widzenia i proroka, potwierdzając prawdziwość widzenia i proroka tych 2300 dni przez wypełnienie się pewnych rzeczy w tych pierwszych 490 dniach. Daniela rozdział 9 werset 24. Ponieważ nie było żadnego widzenia w 9 rozdziale Daniela, i ponieważ te 490 dni nie mogą odnosić się do 1260, 1290 i 1335 dni Danielowych, bez względu na to, czy odnosimy się do nich jako do literalnych lat, lub dni, ponieważ te 490 dni kończą się 36 roku po Chrystusie, i ponieważ nie ma żadnego innego widzenia dni w Księdze Daniela oprócz tych 2300 dni, więc te 490 dni muszą być odcięte, zamierzone, od tych 2300 dni tego widzenia, danego w Księdze Daniela rozdziale 8. Przeto widzenie i prorok, o którym jest mowa w Księdze Daniela rozdziale 9 wersecie 24, jako zapieczętowane przez wypełnienie się proroctwa tych 490 dni, musi być widzeniem Księgi Daniela rozdziału 8, a Daniel czynnikiem w tym proroctwie. To, rozumie się, obala pogląd Jotefra na te 2300 dni, że są literalnymi dniami, i że mają łączność z jego pracą. Przebywanie Daniela w Susan, mieście głównym, stolicy, gdy to widział, werset drugi, jest figurą na przebywanie naszego pastora w swym poświęconym życiu z naszym Panem między jego ludem rychło w czasie parouzji. Potokulej, werset drugi, czysta woda, tu przedstawia prawdę, którą nasz pastor otrzymał od stycznia 1876 roku. Danielowe zobaczenie tego widzenia, wersety od 3 do 12, przy potoku Ulaj reprezentuje otrzymanie niewyraźnych poglądów przez naszego pastora o pokrewieństwie medo-perskiego, greckiego i rzymsko-papieskiego państwa do ludu Bożego i planu, gdy on stał przy prawdzie, Ulaj. Oświecenie odnośnie 2300 dni. Danielowe słyszenie jednego z świętych mówiącego, werset 13, reprezentuje słyszenie Williama Millera przez brata Russella w jego pismach tłumacząc pewne rzeczy, o których jest mowa w tym widzeniu. Ten drugi święty, werset 13, reprezentuje pana Barbura, którego brat Miller nauczył prawie wszystkiego o czasie proroczym, co pan Barbur wiedział. Danielowe słyszenie drugiego świętego, który się pytał pierwszego dokądże to widzenie i jego główne zarysy, werset 13, reprezentuje brata Russella przychodzenie do wyrozumienia, że pan Barbour wywiadywał się od brata Millera przez badanie jego pism, dokądże to pozafiguralne widzenie, i tak dalej, i otrzymał z jego pism odpowiedź, że ono będzie trwało 2300 lat, to jest, do czasu oczyszczenia świątnicy od jej nieczystości i wsteczności ze mszą. Fakt, że mówiący święty, to jest, pierwszy, dał Danielowi odpowiedź, werset 14, a nie święty, który pytał, reprezentuje fakt, że chociaż to był pan Barbour, który zdawałoby się, iż wytłumaczył to pozafiguralne widzenie bratu Russellowi, to w rzeczywistości brat Miller uczynił to, ponieważ myśli, które pan Barbour wyraził od niego, były te same, które otrzymał od brata Millera. Danielowe szukanie wytłumaczenia tego widzenia, werset 15, reprezentuje brata Russellowe szukanie jasności odnośnie tych niewyraźnych idei, jakie miał na ten temat, reprezentowane przez widzenie Danielowe, podane w tym rozdziale. Okazanie się kogoś na wejrzeniu jako mąż, werset 15, jest to ten sam co Gabriel w wersecie 16. W tym rozdziale Gabriel reprezentuje braci, którzy wyjaśnili bratu Russellowi pozafiguralne widzenie, to jest, braci Millera, Keifa i Barbura. Ten głos ludzki, werset 16, był niezawodnie głosem Logosa, który rozkazująco przemówił z pomiędzy brzegów Ulaju, i który tu reprezentuje naszego Pana podczas jego wtórej obecności. Przemawiając przez prawdę parouzyjną, Jezus zarządził względem tych nauk, które miały być wytłumaczone bratu Russellowi. Gabrielowe przybliżenie się do Daniela, werset 17, reprezentuje przybliżanie się braci Millera, Keifa i Barbura przez ich nauki do brata Russella, aby je wytłumaczyć. To zaczęło się w artykule w piśmie Herald of the Morning powyżej określonym, przeto, iż ten dotyczący artykuł pokazywał, że jego pisarz zaczynał przeglądać na oczy, odnośnie celu i sposobu powrotu naszego Pana, reprint z 1916 roku, strona 171, paragraf 4. Miejsce, gdzie Daniel stał, reprezentuje stan doktrynalnego zapatrywania się brata Russella wtedy, gdy kopia pisma Herald of the Morning przyszła do niego. Ale tak jak Daniel bał się przystępu Gabriela, tak brat Russell bał się, nie dowierzał, przybliżenia się tych trzech braci w pierwszym nadmienieniu proroczego czasu w tym artykule. Padnięcie Daniela na oblicze swoje, werset 17, reprezentuje upadły stan duchowy brata Russella, jako urągacz i naśmiewca czasu proroczego, przeto te uczucia odpychające od tych rzeczy napełniały jego umysł, gdy czytał pierwszą część tego artykułu, w którym brat Barbour podawał swoje doświadczenie z zawiedzenia w 1874 roku i swoje ponowne zegzaminowanie chronologii. Gabrielowe mówienie, że to widzenie było zamierzone dla pomocy w czasie końca, reprezentuje braci Millera, Keifa i Barbura, wskazywanie przez tę chronologię w tym artykule, że pozafiguralne wypełnienie było na korzyść ludu Bożego w czasie końca. Danielowe twarde zaśnięcie na ziemi, gdy Gabriel mówił do niego po raz pierwszy, werset 18, reprezentuje brata Russella, jako śpiącego odnośnie czasu proroczego i jego dotyczących proroctw, gdy był w urągającym usposobieniu względem tego przedmiotu. I gdy czytał pierwszą część tego artykułu, w którym bracia Miller, Keif i Barbour przemawiali do niego. Gabrielowe dotknięcie Daniela, werset 18, reprezentuje pobudzenie zainteresowania brata Russella na czas prorocki przez tych trzech braci przez ów artykuł, brat Miller przez użycie czasu proroczego, a bracia Barbour i Keif przez sam artykuł, połączając go z prawdziwym celem i sposobem powrotu naszego Pana, chociaż widziane niewyraźnie. Gabrielowe postawienie Daniela, werset 18, reprezentuje wyrażone myśli przez tych trzech braci, w tym artykule, usunięcie uprzedzenia od brata Russella co do czasu prorockiego i wzbudzenie w nim przychylnego usposobienia co do czasu prorockiego. Gabrielowe obiecanie Danielowi, że oznajmi mu co się dziać będzie aż do wykonania tego gniewu, werset 19, reprezentuje brata Barbourowe obiecanie, dane w jego korespondencji z bratem Russellem, które doprowadziło do ich spotkania się i wspólnego badania we Filadelfii, iż on wytłumaczy dotyczące się sprawy, szczególnie w ich odnoszeniu się do czasu końca. Wytłumaczenie, jakie Gabriel dał, wersety od 20 do 26, reprezentuje wytłumaczenie jakie brat Miller przez brata Barbura i brat Barbur sam dał bratu Russellowi o dotyczących sprawach. Danielowe chorowanie, werset 27, zdaje się reprezentować świadomość o jego własnych słabościach i utrapieniach, jakie brat Russell miał odczuwać z powodu swego odrzucenia i wyśmiewania się z czasu proroczego, potem, gdy zrozumiał jego prawdziwy i właściwy użytek. Potem wstanie Daniela i wykonywanie spraw królewskich, Balsazara, reprezentuje późniejszą czynność brata Russella, która okazała się być korzystną dla nominalnego ludu Bożego. Danielowe zdumiewanie się nad tym widzeniem reprezentuje zdumiewanie się brata Russella nad poza figurą. Nikt nie rozumiejąc tego widzenia reprezentuje, że wtedy, gdy brat Russell wpierw widział je i zdumiewał się nad nim, to nikt, rozumie się z wyjątkiem tych dotyczących braci, na on czas nie rozumiał je w jego ostatnich wyjaśnieniach. Rozdział 9 Daniela zawiera wyznanie grzechów Izraela do czasu niewoli babilońskiej i spustoszenia dokonanego na Jeruzalemie, jego prośbę o przebaczenie i przywrócenie ludu, świątnicy i miasta i objawienie Gabrielowe o 70 tygodniach w odpowiedzi na modlitwę Daniela. Danielowe przebywanie w Babilonie podczas panowania Dariusza, wersety 1 i 2. Reprezentuje przebywanie brata Russella w chrześcijaństwie, gdy Jezus panował w Parozji. Danielowe zrozumienie, werset 2, z ksiąg, 3 Mojżeszowa rozdział 26 wersety od 31 do 35, Jeremiasza rozdział 25 wersety 11 i 12, rozdział 29 werset 10. Że spustoszenie jeruzalemskie odnośnie domu królewskiego i domu pańskiego będzie trwać 70 lat, reprezentuje zrozumienie brata Russella z różnych wersetów Pisma Świętego, że prawdziwy Kościół, jako Królestwo Boże w zarodku i świątynia, miał być pustoszony przez symboliczny Babilon podczas większej części wieku Ewangelii. Tak jak Daniel na początku 70 roku zrozumiał, że czas wyswobodzenia ludu i odbudowania świątyni i miasta jest bliski, tak też brat Russell zrozumiał, że czas na wyswobodzenie duchowego Izraela i wystawienie Kościoła, jako Królestwa Bożego w zarodku i jako świątyni prawie nastał. Tak jak ta wiedza doprowadziła Daniela do szukania oblicza Pańskiego, ażeby wyznać grzechy Izraela, jako przyczynę ich niewoli i spustoszenia Jeruzalemu, ażeby wyznać przed Bogiem, że jego wyroki na Izraela są sprawiedliwe, i ażeby błagać o przywrócenie i odbudowanie Jeruzalemu i świątyni. Tak też brat Russell starał się o łaskę Bożą dla siebie i duchowego Izraela, wyznał ich grzechy, jako przyczynę spustoszenia prawdziwego Kościoła, jako Królestwo Boże w zarodku i jako świątynia, wyznał, że zesłanie kar było sprawiedliwym i błagał Boga o przywrócenie Kościoła, jako Królestwo Boże w zarodku i świątynia. I tak jak Bóg posłał Gabriela do Daniela, ażeby go zapewnić, że jego modlitwa była wysłuchana odnośnie proroctwa o 70 tygodniach i o sprawach poprzedzających i następujących po nich, tak Bóg posłał poza figuralnego Gabriela do brata Russella, ażeby go zapewnić, że jego modlitwa odnośnie proroctwa o 70 tygodniach i o sprawach poprzedzających i następujących po nich była wysłuchana. Wszyscy wiemy o tym, że proroctwo o 70 tygodniach, Daniela rozdział 9 wersety 24 i 27, wchodzi w zakres równoległych dyspensacji i równoległości żniwa, i że z tego powodu jest to w równoległych wypadkach wieku Ewangelii i żniwa wieku Ewangelii, gdzie znajdujemy jego poza figurę. Przeto te 70 tygodni są figurą na okres od roku 1391 do roku 1881. Ponadto, tak jak klęski, wersety 26 i 27, które spustoszyły Izraela przy końcu wieku żydowskiego, aż do 73 roku pańskiego, są w tym proroctwie podane jako skutek grzechów Izraela, popełnionych w ostatnim tygodniu, a tym sposobem jako wypadki następujące po 70 tygodniach, tak też wypadki tyczące się gniewu wylanego na chrześcijaństwo po dopuszczeniu się grzechów od 1874 do 1881 roku. Aż do 1918 roku, są włączone w równoległość, jako wypadki następujące po tych pozafiguralnych 70 tygodniach. Potem dalej, tak jak wypadki, połączone z odpowiedzią na modlitwę Danielową do czasu zaczęcia się tych 70 tygodni stanowią z tymi 70 tygodniami odpowiedź boską na jego modlitwę, że także należą do tej równoległości, jako poprzedzające wypadki tych 70 tygodni, to jest równoległy okres od 536 roku przed Chrystusem do 455 roku przed Chrystusem lub mówiąc akuratniej, jak to bracia Edgar podają, ze zgodą brata Russella. Od 537 roku przed Chrystusem do 455 roku przed Chrystusem, znajduje swoją pozafigurę od 1309 do 1391 roku po Chrystusie, jako okres wypadków poprzedzających pozafiguralne 70 tygodni. Zgodnie z tym seria wypadków od 537 roku przed Chrystusem do 73 roku po Chrystusie znajduje swoją pozafigurę w równoległych wypadkach od 1309 do 1918 roku po Chrystusie. A ostatecznie, tak jak te 70 tygodni z ich poprzedzającymi i następczymi czasami i wypadkami, połączonymi z nimi, są figurą w równoległej dyspensacji i żniwie żydowskim na czasy i wypadki wieku Ewangelii i jego żniwa, tak więc słusznie wnioskujemy, że Gabriel w daniu figuralnemu Danielowi proroctwa o 70 tygodniach i jego poprzedzających i następujących czasach i wypadkach, połączonych z nimi, jest także figuralnym w tej sprawie, jak to już zauważyliśmy w rozdziale 8 i jeszcze zauważymy w rozdziałach od 10 do 12. Pozafiguralny Gabriel. Proroctwo Daniela rozdział 9. Kogo figuruje Gabriel w wersetach od 21 do 26? Odpowiadamy, widocznie tych braci pięciu razem, którzy dali bratu Russellowi paralele, czyli równoległości co do czasów i wypadków podczas wieku Ewangelii i jego żniwa, zgadzające się z tymi we wieku żydowskim i jego żniwie. Pierwszy z tych pięciu braci był pan Barbur, który dał bratu Russellowi pięć z tych równoległych dat i wypadków. Drugim był możliwie albo pan Patton, albo brat Keif, lecz nie byliśmy w stanie dotąd dowiedzieć się akuratnie. Trzecim i czwartym byli bracia Jan i Morton Edgarowie, którzy dali mu większą część paraleli od 1309 do roku 1914. A piątym był jeszcze jeden brat, który w grudniu 1903 roku wskazał bratu Russellowi, że 69 rok pański, a nie 70, zakończył czas rzęcia wieku żydowskiego, i że odtąd 1914, a nie 1910 rok, o którym brat Russell wtedy myślał, zakończy nawet zebranie do gumna, zakończy rzęcie żniwa wieku Ewangelii, nawet tak, jak on wtedy, w 1903 roku, myślał, że 1914 rok zakończy okres gniewu, jako mylna paralela ze zniszczeniem Jeruzalemu w 70 roku pańskim. Ten piąty brat także wskazał bratu Russellowi, że on, brat Russell, jest paralelą apostołów w czasie i wypadkach, podanych w Dziejach Apostolskich, i przy końcu wskazał mu w 1915 roku szczegóły paraleli, połączonych z oblężeniem Jeruzalemu, upadkiem Herodiona, Macherusa i Masady, i rzezią w Aleksandrii i Cyrenei, wypadkami wydarzającymi się pomiędzy wiosną 70, a latem 73 roku pańskiego. Te paralele mają swoje równające się wypadki w światowej wojnie od kwietnia 1915 do lipca roku 1918. Prędkie przyjście Gabriela do Daniela, werset 21, reprezentuje, że prędkie odpowiedzi na modlitwy brata Russella o dotyczące światło były dane jemu przez Pana za pośrednictwem tych różnych członków pozafiguralnego Gabriela. Przyjście Gabriela do Daniela w czasie ofiary wieczornej reprezentuje służenie bratu Russellowi przez tych pięciu braci podczas rzęcia i pokłosia, w czasie ofiarowania ostatniej części ofiary wieku Ewangelii. Gabrielowe dotknięcie się Daniela reprezentuje początek służenia bratu Russellowi przez tych pięciu braci w dotyczących sprawach. Gabrielowe mówienie Danielowi, że go nauczy wyrozumienia, werset 22, reprezentuje, nie słowa, ale oświecające czyny tych braci jako mówiące bez słów, do brata Russella, że oni udzielą mu pomocy odnośnie paraleli. Prędka odpowiedź, którą Bóg zarządził, aby dana była Danielowi na jego modlitwę, werset 23, reprezentuje prędkie odpowiedzi na modlitwy brata Russella o dotyczące światło, które Bóg zarządził, aby je otrzymał. Trzy razy Gabriel mówi Danielowi, że on jest wielce przyjemnym. Werset 23, Daniela rozdział 10, wersety 11 i 19. To reprezentuje zapewnienia, dane naszemu pastorowi, że Bóg go wielce miłuje. To jest wskazane w imieniu Eldad, umiłowany przez Boga, dane mu figuralnie w jego stanowisku, jako pielgrzym, 4 Mojżeszowa rozdział 11 wersety 26 i 27, jak również jest wskazane w imieniu Dawid, umiłowany, dane mu figuralnie, jako władcy nad domownikami. On rzeczywiście był umiłowany przez Boga i braci. W jesieni 1903 roku mówiliśmy do niego, bracie Russell, bracia miłują cię wielce, tyś jest najwięcej miłowanym człowiekiem na ziemi. Brat Russell, którego pokora wystrzegała się pochwały, prędko odpowiedział, tak, ale i też najwięcej znienawidzonym, i potem dodał, że być tak miłowanym przez braci jest nagrodą, jaką Bóg mi daje za służenie braciom. Gabriel, werset 23, zachęca Daniela, aby zrozumiał i miał wzgląd na to widzenie, to jest to, które jest dane w rozdziale 8, co również można wnioskować z wersetu 21, gdyż w rozdziale 9 nie ma widzenia. To dowodzi, że to, co Gabriel tutaj mówi o 70 tygodniach, jest częścią widzenia z 2300 dni i uzupełnianiem tegoż. Znowu nadmieniamy, to niezbicie dowodzi, że te 2300 dni to 2300 lat, a przeto zbijają tefrowe zastosowanie ich, jako 2300 literalnych dni, połączonych z jego ruchem. Zachęcanie Daniela tym sposobem przez Gabriela reprezentuje zachęcenie brata Russella przez tych pięciu braci, ażeby zbadał to, co oni prawie mieli mu przedstawić. Teraz w skróceniu podamy paralele według czasu porządkowego, w jakim tych pięciu braci przedstawiło je naszemu pastorowi. Był to pan Barbour, który najpierw latem 1876 roku przedstawił równoległe dyspensacje bratu Russellowi do rozwagi, dając mu pięć paraleli. On zestawił równoległy ruch przedwczesny tyczący się pierwszego przyjścia z przedwczesnym ruchem wtórego przyjścia pod przewodnictwem Williama Millera od 1829 do 1843 roku, kiedy to bracia najpierw spodziewali się wtórego przyjścia Jezusa. Potem on porównał równoległe Gabrielowe zwiastowanie Pannie Maryi o spłodzeniu i narodzeniu się Jezusa, w styczniu drugiego roku przed Chrystusem, które było mylnie zrozumiane, iż jest to pierwszym przyjściem, z myślą, jaką brat Miller dostał w styczniu roku 1844, że wtóre przyjście nastąpi w przyszłą jesień. Potem pan Barbour porównał przedwczesne pierwsze przyjście, to jest narodzenie Jezusa, w październiku, drugiego roku przed Chrystusem z przedwczesnym wtórym przyjściem, w październiku 1844 roku pańskiego. Najpierw brat Miller podał, jako datę na wtóre przyjście październik 1843 roku, a potem październik 1844 roku, a to dlatego, że, po pierwsze, on nie był pewny, czy zacząć te 1260 dni od czasu, kiedy ostrogoci byli zmuszeni zaniechać oblężenia Rzymu, 538 rok, czy też od czasu obalenia Królestwa Ostrogockiego we Włoszech, 539 rok, i, po drugie, on zaczął te 1290 i 1335 dni 30 lat wcześniej niż te 1260 dni. Czwartą paralelą pana Barbura było porównanie prawdziwego pierwszego przyjścia, października 29 roku pańskiego. To jest pomazania Jezusa w Jordanie Mesjasza, pomazany, wodza, książęcia, werset 25, z prawdziwym wtórym przyjściem, 33 roku pańskiego, i zmartwychwstania Kościoła w roku 1878. Drugi brat, kto nim jest, jeszcze na pewno nie wiemy, dał bratu Russellowi myśl, że tak jak do października 36 roku pańskiego specjalna łaska była ograniczona do Izraelitów, ale od tego czasu spływała także na pogan, tak do października 1881 roku, specjalna łaska była ograniczona do członków Kościoła, ale od tego czasu będzie spływała także na niektórych nienależących do nominalnego Kościoła. Następne ważne i najwięcej szczegółowe dodatki do paralelów były dane przez braci Jana i Mortona Edgarów, szczególnie przez Jana. Niektóre z tych były najpierw wydane w angielskiej strażnicy z 1905 roku, strona 179, i tak dalej. I potem w raportach konwencyjnych z roku 1906, i prawie wszystkie w drugim tomie dzieła zatytułowanego The Great Pyramid Passages. przejścia Wielkiej Piramidy. Oni dali bratu Russellowi i Kościołowi więcej paraleli, włącznie z równoległymi dyspensacjami, niż która inna część pozafiguralnego Gabriela. Następujące są niektóre z więcej ważnych, a mniej ważne mogą być odszukane w dziełach powyżej przytoczonych. Oni porównali zorobabelowe założenie gruntu na budowę świątyni w roku 537 przed Chrystusem z założeniem pewnych praw na fundament dla kościoła przez Marsyliusza w 1309 roku, odnowienie pracy nad świątynią przez Zorobabela w roku 522 przed Chrystusem z Marsyliuszowym pisaniem swego sławnego dzieła, Defensor Pacis. Obrońca pokoju, które do dziś jest najsilniejszym zbiciem teorii papieskiej o rządzie kościelnym, znamienitym wyłuszczeniem prawdy o rządzie kościelnym. Następnie porównali czteroletnią pracę zorobabelową przy ukończeniu świątyni, lata 522 do 518 przed Chrystusem, z czteroletnią działalnością Marsyliusza. Od 1324 do 1328 roku pańskiego, według myśli podanych w jego Defensor Pacis. Potem porównali reformatorską pracę Ezdrasza w Izraelu, zaczętą w roku 468 przed Chrystusem, z reformatorską pracą Wycliffa, zaczętą w 1378 roku. Następnie porównali odbudowanie murów Jeruzalemu przez Nehemiasza w roku 455 przed Chrystusem ze wzmocnieniem władz kościoła przez Jana Husa w roku 1391. To są tylko niektóre z pomiędzy wielu paraleli, które oni przedstawili. Ich rysunki, włącznie z tymi co wskazują różne paralele, znajdują się w Berańskiej Biblii angielskiej, jak również w dziełach powyżej nadmienionych. Te wszystkie oni przedstawili bratu Russellowi, i on je potwierdził. Ten piąty brat, począwszy jesienią roku 1903, wywiódł kilka paraleli. Pierwsza z nich była w formie poprawki i dodatku. Wydania drugiego tomu przed 1914 rokiem podawały 70 rok pański jako koniec żęcia żydowskiego, ale ponieważ to uczyniłoby żęcie żydowskie 41 lat długie, 70 minus 29 równa się 41, więc ta rzecz była sprostowana datowaniem jego końca 69 roku pańskiego. Chociaż wszystkie liczby odnoszące się do tego nie były poprawione w tomie drugim, to paragraf trzeci był dodany na stronie 274 tomu drugiego, czyniąc tę poprawkę. Ta poprawka doprowadziła do naznaczenia października, roku 1914, jako paralele 69 roku pańskiego, jako koniec żęcia. Gdy zaś poprzednio brat Russell na podstawie wymiary papierowej w piramidzie, był przekonania, że Kościół opuści ziemię w roku 1910. Jednak jasne odróżnienie pomiędzy końcem żęcia, a końcem zabrania do gumna nie było widziane aż w roku 1912, kiedy bratu Russellowi zaczęły się oczy otwierać przez to odróżnienie, że Kościół nie opuści świata do 1914 roku. Oprócz tego ta poprawka z 70 na 69 rok pański stała się dla brata Russella w roku 1904 okazją zrozumienia, że ucisk nie skończy się, ale zacznie się w roku 1914. Reprint z 1904 roku. Strony od 197 do 199, 229 i 230. W roku 1910 ten piąty brat zwrócił uwagę bratu Russellowi na fakt, że on jest paralelą apostołów, że w żniwach równoległych ich czynności i jego były równoległe. Niektóre z tych równoległych czynności były podane w angielskiej teraźniejszej prawdzie z 1933 roku, na stronach od 21 do 23. Jeśli to będzie wolą Bożą, to inne z nich ukażą się później, możliwie w serii pamiątkowych biograficznych artykułów o naszym pastorze. We wrześniu 1915 roku ten piąty brat przyniósł naszemu pastorowi wielką liczbę, najmniej 25, równoległych czynów gniewu, które miały swoje miejsce tego roku w walce von Mackensena z Rosjanami, która w swoim przygotowaniu zaczęła się w kwietniu 1915 roku, a skończyła się we wrześniu 1915 roku. Wówczas on wskazał bratu Russellowi 5 przyszłych wypadków równoległych. Wszystkie z nich wypełniły się w swoim czasie, 3 z nich w roku 1918. Co do tych z roku 1915 porównując z tymi z roku 70 połączonymi z oblężeniem Jeruzalemu, biorąc daty księżycowe i ich połączone wypadki z opisu Józefusa, tak jak one były połączone z oblężeniem Jeruzalemu, on znalazł równoległe wypadki, i to przewidująco, w walkach na wschodnim froncie wiosną i latem roku 1915, akurat do dnia czasu księżycowego, 1845 lat po równoległych bitwach w Jeruzalemie w 70 roku pańskim. W tych wypadkach Rzymianie równali się centralnym państwom, Niemcom i Austrii, a Żydzi równali się aliantom. Gdy kiedykolwiek Rzymianie byli wstrzymani przez Żydów podczas ich oblężenia Jeruzalemu, to centralne państwa były cofnięte przez aliantów akurat 1845 lat później co do dnia czasu księżycowego. A gdy kiedykolwiek Rzymianie zdobyli zwycięstwo nad Żydami, to centralne państwa zdobyły zwycięstwo nad aliantami akurat 1845 lat później co do dnia czasu księżycowego. Wszystkie powyżej podane fakty o równoległych wypadkach dowodzą, że w dotyczących czynnościach tych 5 powyżej nadmienionych braci znajdujemy poza figury czynności Gabriela według opisu Księgi Daniela rozdziału 9 wersetów od 21 do 27. Ostatnie i największe widzenie Danielowe. Teraz przechodzimy do rozdziałów od 10 do 12. Do ostatniego i największego widzenia Danielowego. Tak jak dotąd, pominiemy ich prorocze części i ograniczymy naszą uwagę do figuralnych części, zgodnie z celem tego artykułu, to jest, ażeby przedstawić Daniela figuralnie i pozafiguralnie. Ażeby zrozumieć poza figury błagań Danielowych w tym rozdziale, koniecznym jest, abyśmy mieli na uwadze dawniejsze wrogie usposobienie brata Russella do czasu prorockiego. 3 tygodnie smucenia się Daniela, werset 2, reprezentują, wierzymy, 7-letnie strapienie brata Russella, z lat 1868 do 1875, z powodu nieprzyswajania sobie radości, wypływającej ze zrozumienia czasu proroczego, ponieważ tutaj fakty dowodzą, że 3 dni znaczą rok, gdyż wstrzymywanie się Daniela od pokarmu przez te 3 tygodnie, werset 3, reprezentuje wstrzymywanie się brata Russella podczas dotyczących 7 lat od przyswajania sobie nauk Pisma Świętego o czasie proroczym, szczególnie odnośnie wtórego przyjścia pańskiego. Niemazanie się Daniela podczas tych 3 tygodni, werset 3, reprezentuje nieprzyjmowanie dotyczących zarysów zalet, wyrobionych przez takie prawdy czasu proroczego. Nie mamy z tego wnioskować, że to znaczy, iż podczas tych 7 lat nasz pastor nie otrzymał żadnych prawd, gdyż już widzieliśmy, że on otrzymał wiele nowej prawdy w tych latach. Raczej, jak ta łączność pokazuje, Daniel jest tutaj użyty, aby reprezentował go tylko w stosunku do czasu proroczego i proroctwa połączonego z czasem proroczym. Że on podczas tych lat otrzymywał pewne świeckie prawdy jest widoczne spoza figuralnych nauk wersetu czwartego, ponieważ rzeka Hydekel, ostry, srogi głos, lub brzmienie, jako porównanie proroctwa Daniela rozdziału 12 wersetów od 5 do 7. Tom 3, od strony 61, paragrafu 1 do strony 65, paragrafu 1 wskazuje, reprezentuje ostre, srogie prawdy, które wyszły z gęby węża. Szatan wylał je przez ludzi takich, jak Montesquieusz, Helvetius, Voltaire, Rousseau, D'Alembert i Diderot. Encyklopedię ostatnich dwóch, do której wszyscy sześciu pisało i osobiste dzieła tych pierwszych czterech, zawierały najgłówniejsze literackie wrażenia tych ostrych, srogich prawd. W ich pismach prawa ludzkie, które były później dobitniej wyrażone podczas francuskiej rewolucji, były bronione z nadludzką zdolnością i wymownością, gdy nauki o prawach królów, kleru i arystokracji z upoważnienia Bożego były atakowane niezbitą potęgą. Przeciw rzymskiemu kościołowi Voltaire wykrzyknął, zdruzgotać to haniebne podlectwo. A Diderot zawołał, wyzwolenie świata może tylko przyjść wtedy, gdy ostatni król będzie zaduszony wnętrznościami ostatniego księdza. Brat Russell zupełnie wierzył i stał przy prawdach, podanych przez tych sześciu mężów, a to jest zobrazowane w staniu Daniela przy rzece Hydekel wtedy, gdy to widzenie było na niego dopuszczone. Ponadto, w tych siedmiu latach, jak to wskazano w pierwszej części tego artykułu, on otrzymał wiele religijnych prawd, lecz w tym czasie on nie otrzymał żadnych prawd odnośnie czasu proroczego. Księga Daniela rozdział 10 wersety od 4 do 19 wskazuje figuralnie, w jakim stanie on się znajdował prawie przed otrzymaniem ich i gdy zaczął je otrzymywać, który to stan określiliśmy odrębnie od figury w początkowych paragrafach obecnej części artykułu. W podniesieniu swoich oczu w tym widzeniu i ujrzeniu niejakiego męża, werset 5, Daniel reprezentuje brata Russella w zwróceniu swej uwagi w badaniu na pozafiguralnego męża niejakiego. Mąż niejaki, który ukazał się Danielowi, zdaje się być Gabrielem, chociaż to nie jest wyraźnie powiedziane. Jednakże Gabriel, będąc użyty w daniu poprzednich objawień Danielowi i to połączone z tym faktem, że on jest odrębny i niższy od Michała, wersety 13 i 21, Daniela rozdział 12 werset 1, zdaje się to czynić prawie pewnym. Ten mąż niejaki reprezentuje Jezusa w tym rozdziale, zaś Michał w tym rozdziale reprezentuje Boga, który jest nad Chrystusem, podobnież jak Michał był nad Gabrielem. Werset 13, zobacz angielski margines. Na marginesie w angielskiej Biblii jest pierwszy z przedniejszych, zamiast jeden z przedniejszych książąt. Że Gabriel tutaj reprezentuje naszego Pana okazuje się z podobieństwa symbolicznego określenia Gabriela w wersetach 5 i 6, i z tego, co jest podane o naszym Panu w objawieniu rozdziale 1 wersetach od 13 do 15. Szataliana, werset 5, reprezentuje sprawiedliwość i kapłański urząd naszego Pana. Biodra przepasane złotem szczerym z Ufas, przekręcenie słowa ofir, znaczące owocny, obfity, symbolizuje gotowość naszego Pana do wykonania służby Bożej owocnie. Jego ciało, werset 6, będąc jako Tarsys, w angielskiej Biblii Beryl, mylne przetłumaczenie wyrazu, który znaczy chryzolit, reprezentuje klarowność prawdy, jaką Jezus daje. Jego oblicze, będąc jako błyskawica, werset szósty, symbolizuje jasność prawdy, drugi Koryntów rozdział czwarty werset szósty, którą Jezus przynosi. Jego oczy podobne lampom gorejącym, werset szósty, symbolizują jasność wyrozumienia prawdy, jaką Jezus posiada. Jego ramiona i nogi będąc podobne miedzi wypolerowanej, werset szósty, reprezentuje, że zdolność Jezusa do usługiwania, Jego zachowanie się i charakter były zupełnie wypróbowane i udoskonalone przez cierpienia. A głos Jego słów będąc jako głos mnóstwa, werset szósty, przedstawia fakt, że poselstwa Jezusa są dane przez Jego lud, który jest liczny. Że Daniel sam widział to widzenie, werset siódmy, reprezentuje, że brat Russell sam z pomiędzy ówczesnych towarzyszy widział te poszczególne prawdy, ponieważ zainteresowanie się brata Russella czasem proroczym poodstraszało od niego członków grupy badającej Biblię, do której on wtedy, w roku 1876, należał, którzy myśleli, że on idzie w błąd. Oni nawet patrzyli z podejrzeniem na jego pogląd, że Jezus od czasu swego zmartwychwstania jest duchem, i że on ma przyjść niewidzialnie w jego wtórnym przyjściu, a gdy on oprócz tego zainteresował się jeszcze czasem proroczym, ci obawiając się, że on idzie w nadmierny błąd, opuścili go, co jest zobrazowane przez towarzyszy Danielowych, werset siódmy, w strachu uciekających od niego. Daniel pozostając sam, werset ósmy, reprezentuje brata Russella, opuszczonego przez jego poprzednich towarzyszy, będąc zmuszony być jedynym świadkiem tego pozafiguralnego widzenia i tymczasowo jedynym, co rozumiał jego znaczenie. Daniel będąc na początku tego widzenia bez siły, werset ósmy, reprezentuje brata Russella w swoim bezsilnym stanie odnośnie czasu proroczego, kiedy Pan się nim zajął, aby mu go objawić. Krasa Danielowa, słowo hadartu jest to samo słowo, co jest przetłumaczone piękność u Izajasza w rozdziale 53 wersecie 2, hauteur, odmieniając się i stając się skażoną, reprezentuje usposobienie pogardliwego ducha, jakiego brat Russell był odnośnie mijającego czasu proroczego. To miało swój początek, gdy on czytał ten artykuł w Herald of the Morning, zwiastun poranny, w styczniu 1876 roku, jak nadmienione powyżej. Daniel nie mając żadnej siły, werset ósmy, reprezentuje brata Russella nie mającego tej siły, którą on myślał, że miał przeciw proroczemu czasowi. Danielowe słyszenie głosu Gabriela, werset dziewiąty, w obecnej scenie tego widzenia reprezentuje brata Russellowe czytanie nauk o czasie prorockim w powyżej nadmienionym artykule. Twarde zaśnięcie Daniela, werset dziewiąty, reprezentuje stan twardego snu, w jakim brat Russell był odnośnie czasu proroczego, gdy zaczął czytać ten artykuł. Twarz Daniela będąc obrócona wówczas ku ziemi, werset dziewiąty, reprezentuje ziemski, światowy, pogląd brata Russella na czas proroczy w tym czasie. Ręka, która dotknęła Daniela, werset dziesiąty, reprezentuje pana Barbura, który przez ten artykuł był użyty przez Jezusa do wzbudzenia zainteresowania w bracie Russellu co do czasu prorockiego. Podniesienie Daniela na kolana i na dłonie rąk jego przez tę rękę, werset dziesiąty, reprezentuje danie bratu Russellowi dosyć siły do wiary w czas proroczy przez Jezusa i artykuł pana Barbura, ażeby mógł zająć na pół właściwe stanowisko względem tego. Mówienie Gabriela Danielowi, że on jest wielce przyjemny, werset jedenasty, reprezentuje Jezusowe danie zapewnienia bratu Russellowi, że on jest wielce miłowany przez Boga. Gabrielowe zachęcanie Daniela, ażebym miał wzgląd na, zrozumiał, jego słowa. Werset 11. Reprezentuje Jezusowe zachęcanie brata Russella, ażeby zrozumiał zarysy czasu i inne prorockie zarysy, które miały być mu właśnie w tym czasie objawione. Gabrielowe zachęcanie Daniela, żeby wstał na nogi. Werset 11. Reprezentuje Jezusowe zachęcanie brata Russella, ażeby zajął właściwe stanowisko odnośnie czasu proroczego w przeciwstawieniu z niewłaściwym stanowiskiem, twarzą ku ziemi, które on dotąd zajmował względem niego. Danielowe stanie z drżeniem. Werset 11. Reprezentuje naszego pastora, przyjmując z niedowierzaniem właściwy pogląd odnośnie czasu proroczego, to jest biorąc przekonywujące zainteresowanie się tym przedmiotem, to jest, chcąc dać się przekonać dostatecznymi dowodami, chociaż to było uczynione z drżeniem, w strachu, żeby nie być wprowadzony w pomyłki, gdyż on rozumiał, że czas prorocki był błędnie użyty. Jezus wielkim pocieszycielem. Następne pocieszanie Daniela przez Gabriela przeciw bojaźni, werset 12, reprezentuje dalsze pocieszanie naszego pastora przez Jezusa, żeby się nie bał właściwego użytku czasu prorockiego. Gabrielowe mówienie Danielowi, że Bóg wysłuchał jego pragnienie serca, aby poznać drogi pańskie, od początku jego 21 dni poszczenia i modlitwy, i wtedy posłał Gabriela, aby nauczył Daniela w dotyczących sprawach. Werset 12. Reprezentuje zapewnienie, że już w roku 1868, kiedy brat Russell silnie postanowił sobie w nic nie wierzyć jako w boskie objawienie, jeżeli to jest sprzeczne z charakterem Bożym, Bóg był przychylnie usposobiony do jego modlitwy o prawdę i posłał Jezusa z pomocą do niego. I tak jak Gabriel przyszedł, werset 12, w tym celu, tak Jezus wyszedł z pomocą bratu Russellowi w tej sprawie. Książę Królestwa Perskiego tu, werset 13, reprezentuje szatana. Tak jak ten książę sprzeciwiał się przyjściu Gabriela z pomocą Danielowi przez 21 dni, tak też szatan sprzeciwiał się wysiłkom Jezusa, aby dać bratu Russellowi potrzebną pomoc odnośnie czasu prorockiego przez 7 lat, od 1868 do 1875 roku. To nasuwa pytanie. Jak szatan mógł sprzeciwić się naszemu Panu tak długo w tej sprawie? To stanie się jasnym, gdy zapamiętamy, że Pan nie daje prawdy zmuszające i nieodparcie swoim sługom, lecz osobiście i w sposób przekonywujący, jak należy się ją dać istotom z wolną wolą. Jakim sposobem mógł szatan tak długo sprzeciwiać się Jezusowi w daniu bratu Russellowi tego światła? Szczególnie przez dwie rzeczy. Po pierwsze, silne uprzedzenie brata Russella do czasu proroczego. I, po drugie, pomyłki jakie adwentyści uczynili w ich użyciu czasu proroczego. Jak było powyżej wskazane, takie pomyłki były czynione. Co do zniszczenia wszechświata w roku 1843, 1844, 1873 i 1874, jak również w przepowiedniach na te lata, że Chrystus przyjdzie w ciele ludzkim. Było to przez te dwie rzeczy. Że szatan mógł przez tak wiele lat sprzeciwiać się wysiłkom naszego Pana, ażeby oświecić brata Russella co do czasu proroczego. Ale Jezus, jako mistrz taktyki, przybliżał się stopniowo do twierdzy niewiary brata Russella, zabierając podstępem jej placówki jedną po drugiej, przez stopniowe oświecanie go prawdami przygotowującymi, aż do stycznia roku 1876 brat Russell otrzymał dosyć takich przygotowujących prawd, skutkiem czego było, że Jezus miał w swoim posiadaniu każdą placówkę tej symbolicznej twierdzy, i tym sposobem Jezus był gotów uczynić ostateczny napad, który też uczynił podczas pierwszych 9 miesięcy roku 1876, a którego skutkiem było kompletne zwycięstwo w zabraniu i zniszczeniu twierdzy niewiary w prorocki czas w sercu brata Russella. Zdanie, werset 13, Michał, jeden z przedniejszych książąt, powinno być przetłumaczone, Michał, pierwszy z przedniejszych książąt, jak to margines, konkordancja Yanga, i tak dalej, podają. To jest widocznie właściwe, ponieważ Michał był Logosem, naszym Panem zanim stał się człowiekiem, który był głównym i pierworodnym ze wszystkich stworzeń Bożych. Kolosensów rozdział pierwszy wersety od 15 do 17. Kiedy Gabriel jest tutaj figurą na naszego Pana, to Michał, będąc wyższym od Gabriela, widocznie tutaj jest figurą na Boga, który jest jedyną istotą wyższą od naszego Pana, tak podczas jego przedludzkiego istnienia, jak i po jego uwielbieniu. Michał będąc jedynym, który popierał Gabriela, werset 13, reprezentuje Boga, jako jedyną istotę, która pomogła naszemu Panu przeciw szatanowi na korzyść brata Russella w tym czasie, który był poza figurą tych 21 dni, to jest, od 1868 do roku 1875. Zostanie Gabriela przy królu, manuskrypt syryjski i Septuaginta brzmi, król, tutaj. Perskim w dawaniu odporu reprezentuje Jezusowy 7-letni odpór szatańskiego wysiłku, aby trzymać brata Russella zaślepionego odnośnie czasu prorockiego. Jeszcze jedno tłumaczenie, które Ginsberg mówi jest właściwe, co do ostatniego zdania wiersza 13 jest, ja zostawiłem go, Michała, tam z królem perskim. To zdawałoby się reprezentować, że Jezus przestał odpierać szatana, a zajęcie się nim w tej sprawie pozostawił Bogu, natomiast Jezus przyszedł z pomocą bratu Russellowi. Lecz taka myśl zdaje się, że nie pasuje w poza figurę, gdyż odpór szatana już był pokonany oprócz tego w ostatniej scenie, który Jezus pokonał podczas pierwszych 9 miesięcy roku 1876. Tak jak Gabriel zapewnił Daniela, werset 14, że on przyszedł na to, ażeby obznajomić Daniela z tym, co się ma dziać z jego ludem, to jest prawdziwym, a nie nominalnym ludem Bożym, w ostateczne, literalnie, w ostatni z dni, to jest w wieku Ewangelii, jako w ostatnim dniu, czyli wieku drugiego świata, Żydów rozdział pierwszy werset drugi, zobacz Diaglot i ARV, tak Jezus zapewnił brata Russella, że on musiał przyjść do niego, ażeby mu pokazać co stało się ludowi Bożemu podczas tego samego wieku, i co się stanie mu przy jego końcu. Ludzie, którzy się wstydzą, obracają swoje twarze ku ziemi i milczą. Tak też Daniel odczuwał wstyd ogarniający go i przeto zwiesił swoją głowę i milczał. Było to odczuwanie wstydu z powodu jego niegodnego usposobienia przez kilka lat odnośnie czasu proroczego, które pozafiguralnie ogarnęło brata Russella po tym, gdy on dużo rozmyślał o zawartości tego artykułu, co po raz pierwszy wzbudził jego zainteresowanie do czasu prorockiego. Tym sposobem dotąd rozdział 10 określa pozafiguralnie doświadczenia brata Russella odnośnie proroczego czasu do jakiegoś czasu po jego przeczytaniu i zbadaniu artykułów w zwiastunie porannym odnośnie możliwego już wtedy istnienia wtórego przyjścia. Wiersz 16 omawia następny krok w jego postępie odnośnie czasu prorockiego. Przypominamy, iż powyżej było powiedziane, że jako skutek jego badania dotyczącego artykułu brat Russell zaczął prowadzić korespondencję z panem Barburem w sprawach tyczących się prawd, szczególnie odnośnie czasu prockiego i jego łączności z wtórym przyjściem. Do tego właśnie wydarzenia wersety 16 i 17 odnoszą się figuralnie, ponieważ było to przez korespondencję, że pan jemu pomógł, co jest określone figuralnie w tych wierszach. Ten co był jako podobieństwo synów ludzkich, werset 16, które prezentuje pana Barbura. Były to jego nauki przez korespondencję z bratem Russellem, które wskazały temu ostatniemu, że pan Barbur ze swego punktu zapatrywania na obecność pańską zgadzał się coraz to więcej z naukami brata Russella o celu i sposobie powrotu naszego pana. I tym sposobem on dotknął, werset 16, wszedł w pomagającą zgodę z ustnymi i pisanymi naukami brata Russella, symboliczne wargi. I ta właśnie rzecz, reprezentowana przez dotknięcie warg Danielowych, które umożliwiło Danielowi mówić, werset 16, ocuciła brata Russella z tego poczucia wstydu, aby mógł mówić prawdę o swoim odczuwaniu smutku i słabości, werset 16, spowodowane jego błędnym stanowiskiem odnośnie czasu proroczego. Nawet tak jak we figurze przez dotknięcie Daniela, on był umożliwiony wynurzyć swój żal i słabość z powodu widzenia. Tak jak Daniel odczuł i wyraził, werset 17, swoje odczuwanie słabości i niegodności do tego stopnia, że ledwo mógł mówić lub oddychać w obecności Gabriela, tak też nasz pastor, gdy zastanowił się nad swoim postępowaniem odnośnie czasu proroczego i nad dobrocią Bożą w pomaganiu jemu, aby wyjść z tego błędu, to czuł się słaby i niegodny przemówić do Jezusa z powodu swojego złego stanowiska odnośnie czasu prorockiego. Lecz tak jak po trzeci raz jeden na wejrzeniu jako człowiek dotknął się Daniela i wzmocnił go, werset 18, tak też w trzecim udzieleniu pomocy bratu Russellowi na ten przedmiot nasz Pan zarządził, ażeby podczas badań w Filadelfii brata Russella i pana Barbura ten ostatni dał temu poprzedniemu przez dobitne wyjaśnienie czasu prorockiego ostatnią pomoc, która mu dała właściwe wyrozumienie tego przedmiotu. Przeto te trzy fazy postępu, jakie brat Russell uczynił w tym przedmiocie, są reprezentowane w tym rozdziale, pierwsza w wersecie 10, wzbudzenie zainteresowania w bracie Russellu przez artykuł na ten temat w Herald of the Morning, w styczniu 1876 roku, druga faza w wersecie 16, będąca powiększeniem tego zainteresowania, z dotyczącą znajomością przez korespondencję tych dwóch, i trzecia faza w wersecie 18 przez badanie względnych przedmiotów razem w Filadelfii latem 1876 roku. Gabrielowe zachęcanie go znowu, werset 19, reprezentuje dalsze zachęcanie brata Russella przez naszego Pana. Z urodzenia nasz pastor miał brak szacunku dla siebie samego, był niezadowolony sam z siebie i nie miał prawie wcale ufności w siebie, a to jest dobrze zobrazowane przez odpowiedzi, jakie Daniel daje w wersetach 16 i 17. Ten fakt, połączony z faktem, że on poznał, iż jego stanowisko odnośnie czasu proroczego było błędne, naturalnie przyczyniały się do zniechęcenia go, przeto potrzeba zachęty zobrazowanej w tej, danej Danielowi w wersecie 19. Tak jak Daniela musiało wielce zachęcić, gdy był zapewniony przez Gabriela, że on jest wielce przyjemnym Bogu, tak też musiało być bardzo wzmacniającym dla serca brata Russella, w ten czas, gdy on był zapewniony przez Jezusa, że Bóg go wielce miłuje. Możliwie, że wersety takie jak Ewangelia Jana rozdział 16 werset 27 i podobne temu były mu podane pod uwagę. Dostateczna pomoc Pańska. Odświeżająca musiała być dla niego zachęta zobrazowana w słowach wersetu 19. Nie bój się. Pokój tobie. Posil się, bądź mocny, posil się, mówię. Możliwie, oprócz wersetów, na które nasz Pan zwróci jego uwagę, opatrznościowe czyny musiały być połączone z tymi słowami, przez które pociecha była wlana w serce brata Russella. Tak jak Daniel był pocieszony i wzmocniony dotyczącymi figuralnymi słowami, werset 19, tak brat Russell przez ich poza figury, wersety Pisma Świętego i opatrzności. Tak jak roślina co więdnie z braku wilgoci i słońca, a która jest odświeżona, gdy je otrzyma, tak jego osłabione serce było pocieszone i wzmocnione przez te zapewnienia boskie. I tak jak Daniel z wdzięcznością uznał tę pomoc i był przez nią uzdolniony poprosić Gabriela, aby mówił dalej, tak brat Russell wdzięcznie potwierdził otrzymanie pomocy i był dosyć wzmocniony, ażeby pragnąć dalszego objawienia prawdy od Pana. Gabrielowe pytanie się Daniela, czy on rozumiał, dlaczego on przyszedł do Daniela, werset 20. Zdaje się być zamierzone w celu pogłębienia w umyśle Danielowym ważności objawienia, które wkrótce miało mu być dane. Tak też pozafiguralnie nasz Pan usiłował pogłębić w umyśle naszego pastora ważność, jaka miała być przywiązana do prawdy, która wkrótce miała być zakomunikowana. Da się zauważyć, że odtąd, werset 20. do rozdziału 12 wersetu 5, Gabriel jest objawicielem proroctwa. Wierzymy, że pozafiguralnie Jezus, a nie inni, jak w wypadkach Daniela rozdziałów 8 i 9, jest zobrazowany przez Gabriela, ażeby przedstawić przez kontrast następującą myśl, że chociaż w tych rozdziałach wszystko pozafiguralne światło było dane od Pana przez współsług tylko bratu Russellowi, to w rozdziałach od 10 do 12 nasz Pan dał nieco tego światła jemu przez współsług, a resztę przez oświecenie jego umysłu bezpośrednio bez ludzkiego narzędzia. Ponieważ, jak to się da zauważyć, Księga Daniela od rozdziału 10 wersetu 20 do rozdziału 12 wersetu 4 jest proroctwem niemieszanym z żadnym typem, przeto pominiemy te części, jako wystarczająco wytłumaczone w tomie trzecim, i zaczniemy nasze pozafiguralne badanie, gdzie figura znowu zaczyna działać. Od Daniela rozdziału 12 wersetu 5, ponieważ odtąd i dalej opis mniej lub więcej połączony z proroctwem znowu się zaczyna. W księdze Daniela rozdziale 12 wersetach 5 i 6, Daniel widzi dwóch mężów, jednego z jednej, a drugiego z drugiej strony rzeki Hydekel. Jeden z nich pytając się męża odzianego w szatelnianą, który stał nad wodą onej rzeki, kiedyż przyjdzie koniec tym dziwnym rzeczom? Przeto czterech mężów, Daniel i trzech innych, jest nam przedstawionych. Pozafiguralnie brat Russell widział trzech mężów równających się tym trzem. Kto to był za jeden, co stał po tej stronie pozafiguralnej rzeki? Naprzeciwko pozafiguralnego Daniela. Ażeby stać po tej stronie rzeki prawdy, która wyszła z gęby węża, to jego dotyczące czynności musiały być przed rokiem 1748, kiedy ta prawda zaczęła być wylewana, jej wylewanie zaczynając się przez książkę Monteskiusza, zatytułowaną Duch Prawa, która ukazała się w roku 1748. Pierwszym mężem po reformacji, a przed rokiem 1748, który pilnie zegzaminował w duchu badawczym, kiedyż przyjdzie koniec tym dziwnym rzeczom, czas prorocki, był brat, profesor, J.J. Bengel z Niemiec, który był zupełnie poświęconym człowiekiem. Jako jeden z najwięcej uczonych chrześcijan jego czasów, on słynie przeważnie z wydania trzech bardzo ważnych dzieł. Po pierwsze, jego krytyczny tekst greckiego Nowego Testamentu, z krytycznym zbiorem tłumaczeń, rok 1734, który stał się początkiem nowoczesnej krytyki tekstu. On przeto stając się ojcem nowoczesnych krytycznych tłumaczy greckiego Nowego Testamentu. Po drugie, jego komentarz do Nowego Testamentu, 1742 rok, który nawet dziś jest uważany jako jeden z najlepszych, i, po trzecie, jego trzy dzieła tyczące się czasu proroczego, dzieło pierwsze, zatytułowane Objawienie Jana Wyjaśnione, 1740 rok, dzieło drugie, Porządek Czasów, 1741 rok, i, dzieło trzecie, Cykl, czyli Dyskusja o Wielkim Jubileuszu, Boku, 1745 rok. To są te trzy dzieła pod numerem trzecim, które tyczą się naszej obecnej dyskusji. W nich brat Bengel usilnie starał się, bez pomocy badań, pochodzących od kogoś, ponieważ on był pionierem w badaniu tych rzeczy biblijnych, dowiedzieć się jak długo antychryst będzie trwał w swym złym panowaniu i kiedy tysiąclecie się zacznie. Jego badania, pierwsze tego gatunku i uczynione tylko kilka lat przed napisaniem książki, Duch Prawa, przez Monteskiusza, były w celu osiągnięcia odpowiedzi na pytanie odnośnie czasu, do którego ma potrwać panowanie Antychrysta i kiedy się ma zacząć czas panowania Chrystusowego. Przez swoje badanie czasu prorockiego on zadał pytanie wersetu szóstego, kiedyż przyjdzie koniec tym dziwnym rzeczom? Jego pisma, wykłady i kazania wzbudziły wielkie zainteresowanie się tymi sprawami w Niemczech, i te pisma były powodem pobudzenia brata Wolfa, towarzysza i pomocnika brata Williama Millera w Europie i Azji, aby głosić poselstwo przyjścia pomiędzy 1829 a 1844 rokiem. Przeto brat J.J. Bengel jest tym mężem, którego nasz pastor widział, zadającego pytanie wersetu szóstego, tom trzeci. Strona 84, paragraf drugi, na drugim brzegu rzeki. Co to był za mąż na jego brzegu rzeki, to jest, na tej samej stronie gdzie brat Russell stał. Rozumiemy, że tym mężem był brat Barbour, że ten ostatni nie był tym, co zadał to pytanie, jest widoczne z faktów w tej sprawie, po pierwsze, to pytanie było nadane przed rokiem 1748, to jest, przed wylaniem rzeki, czyli powodzi, i, po drugie, odpowiedź na nie była dana zanim brat Russell i pan Barbour stanęli z tej tu strony rzeki. Pan Barbour jest z tego powodu włączony w tę scenę, ponieważ było to przez niego, że odpowiedź od odzianego w szatę lnianą ponad rzeką była dana bratu Russellowi. Kto to był, który stał obleczony w szatę lnianą nad wodą onej rzeki? Rozumiemy, że to był brat William Miller, przez którego po raz pierwszy właściwa odpowiedź na pytanie, zadane przez brata Bengela była dana, werset siódmy, to jest, że okres panowania papieskiego. Werset siódmy, zaczął się w roku 539, a skończył się w 1799 roku, a więc będzie trwał 1260 lat pomiędzy tymi dwiema datami. Jego stanie nad wodą onej powodzi zdaje się reprezentować, że jako posłaniec Boży on w swoich naukach był ponad powodzią, nie doznał szkody przez nią. I był właściwym rozdawcą prawd symbolizowanych przez nią. Ten mąż, będąc obleczony w szatelnianą, reprezentuje usprawiedliwienie i kapłaństwo brata Millera. Jego podniesienie obydwu rąk ku niebu reprezentuje poświęconą służbę, wykonaną z całego serca, z prawdą, którą mu jego opiece Bóg powierzył. Ta chronologia wskazuje Królestwo Boże jako zbliżające się dla zniszczenia złego i ustanowienia sprawiedliwości na ziemi. Jego przysięga przez Boga reprezentuje jego solenne twierdzenie, że te dotyczące prawdy są zgodnie z Pismem Świętym, czyli od Boga nauczane. Danielowe widzenie tej figuralnej sceny, określonej w wersetach od 5 do 7, reprezentuje umysłowe widzenie tych pozafigur powyżej określonych widziane przez brata Russella. Tak jak Daniel nie rozumiał różnych szczegółów, połączonych z wyjaśnieniami gabrielowymi, werset 8, tak też w tej fazie jego badań, to jest, z panem Barburem latem 1876 roku w Filadelfii, brat Russell nie rozumiał różnych szczegółów, spokrewnionych z wyjaśnieniami pana Barbura. O te szczegóły on się zapytał, ale tak jak zobrazowane w odpowiedzi Gabriela danej Danielowi, że sprawa, o którą się pyta, nie jest na czasie, aby ją zrozumiał, werset 8. Tak też pan dał bratu Russellowi do zrozumienia, że szczegóły, o które on się pytał, jeszcze nie były na czasie. Było bardzo ważnym dla brata Russella nauczyć się lekcji, aby uniknąć spekulacji, szkodliwych dla siebie i drugich, że prawda nie może być zrozumiana, aż przyjdzie właściwy czas na nią, że każdy wysiłek w celu otwarcia prawdy przed właściwym czasem jest bezowocny i szkodliwy, tak jak usiłowanie, aby otworzyć niedojrzały kasztan, i że prawda dana od Pana, gdy jest na czasie, otwiera się sama bez spekulacji ludzkich, nawet tak jak szrony jesienne otwierają łupinę kasztanową, bez wtrącających się wysiłków ludzkich, ażeby wydać swój owoc człowiekowi bez złych skutków, a tylko przez zbieranie dojrzałych kasztanów. W wersecie 10 nasz Pan dał pozafiguralnie bratu Russellowi dobrą lekcję, co do tego, kto odrzuci, a kto przyjmie jego pracę tłumaczenia prawdy. Ona nie byłaby jasną niezbożnym, lecz w czasie właściwym ona będzie przyjęta przez mądrych, mądre panny, wierne maluczkie statko. Było dobrze dla niego, że on nauczył się tej lekcji, ażeby nie kłopotać się niewiarą i odrzuceniem jego nauk przez niektórych, niezbożni je odrzucą, i bez względu na to, jak taktycznie i mile on by je przedstawił, to oni je odrzucą. Przez niezbożnych rozumiemy niewiernych z klasy wtórej śmierci, tych w nominalnym kościele i tych, co raz byli w prawdzie. Ponadto, sam fakt, że ktoś przyjął prawdę, dowodziłoby, że w ten czas on był sprawiedliwy i powinien być przyjęty jako taki, bez względu na to, czym on był według ciała. Te były dwie bardzo ważne lekcje, których też nasz pastor się nauczył i do których on się zastosował. Chociaż Danielowi nie było dane do zrozumienia szczegółów, które nie były na czasie, to jednak było mu dane do zrozumienia pewne zarysy czasowe, na które zwrócona była mu uwaga w wersetach 11 i 12. Łączność pomiędzy wersetem 10 z jednej strony, a wersetami 11 i 12 z drugiej strony, wskazuje, że mądrym będzie dane wyrozumienie w rozmaitych stopniach, zależących od dwóch czasowych okresów, w których oni by żyli po skończeniu się panowania Antychrysta, to jest, w czasie końca. Gdyby nie było znaku pisarskiego, kropki, pomiędzy wersetami 10 a 11, a słowo we, różnie tłumaczone, i, a, nawet, lub także, byłoby oddane przez słowo nawet, i gdy dotyczące słowa są podane w następującym porządku, To znaczenie okaże się od razu. Mądrzy zrozumieją nawet 1290 dni po odjęciu ofiary ustawicznej, które to odjęcie jest pokazane przez postawienie obrzydliwości spustoszenia na jej miejsce. Według tego, pierwszy okres, kiedy mądrzy mieli zrozumieć, zacząłby się w roku 1829, w którym to roku brat Miller po 11 latach badania przyszedł do jasnego wyrozumienia czasu proroczego, tyczącego się końca panowania Antychrysta, to jest 1260 dni, kończących się w 1799 roku. Potem Danielowi było dane zrozumieć, że drugi i bardziej błogosławiony okres pełniejszego wyrozumienia dla wiernych nastąpi przy końcu 1335 lat od daty, w której ustawiczna ofiara była odjęta, a w jej miejsce obrzydliwość spustoszenia postawiona. Werset 12. Gabriel w oznajmieniu tych faktów Danielowi reprezentował naszego Pana w dawaniu wyrozumienia okresów czasu bratu Russellowi, szczególnie przez nauki brata Millera, tłumaczony mu przez Pana Barbura, które to okresy czasu będą w czasie końca, a od zaczęcia się tychże mądrzy mieli zrozumieć rozwijające się prawdy na czasie. Przeto pozafiguralnie nasz Pan dał bratu Russellowi zrozumieć, że w 1829 roku, koniec 1290 lat, zacznie się pierwszy z tych okresów, trwając od roku 1874, i że od tej daty i nadal, do czasu kiedy Kościół opuści ziemię, jaśniejszy i więcej błogosławiony okres oświecenia nastanie dla mądrych, mądrych panien. Że nasz Pan dał to naszemu pastorowi, jego pisma, szczególnie jego wytłumaczenia dni i tygodni Danielowych, dane szczególnie w tomach drugim i trzecim, dowodzą to bez żadnej wątpliwości. Gabrielowe polecenie Danielowi, werset 13, aby iść swoją drogą do miejsca Twego, aż do końca, nie znaczy, że Daniel był przez to zachęcony być wiernym do czasu końca, ale że on miał być wierny aż do końca swego życia, on był przez to zachęcony iść wiernie aż do śmierci. Pozafiguralnie to napomnienie brata Russella przez naszego Pana było do wierności aż do śmierci. Dla Daniela słowa, a odpoczniesz, znaczyły, że on po zejściu z tego świata będzie spoczywał w stanie śmierci aż do czasu powrotu starożytnych świętych. Dla naszego pastora to zdaje się znaczyło, że on będzie miał odpocznienie wiary podczas okresu, kiedy jego człowieczeństwo było poczytalnie umarłe, Rzymian rozdział 6 wersety od 3 do 11. Podczas okresu jego ofiary. Danielowe otrzymanie nagrody w zmartwychwstaniu, jako książę na ziemi w tysiącleciu, jest prorokowane słowami, zostaniesz w losie twoim aż do skończenia dni, dziedzictwa. Wyrażenie, aż do skończenia dni, nie znaczy do końca 1260, 1290 lub 1335 dni. Co jest widoczne z faktu, że te końce są w dalekiej przeszłości, a Daniel jeszcze nie powrócił. Lecz tak jak cały szereg myśli tej księgi, który omawia przeważnie panowanie grzechu, tak powyższe wyrażenie znaczy do końca panowania grzechu, które jest zatrzymane zaczęciem panowania sprawiedliwości, ustanowienie starożytnych świętych, jako książąt na ziemi. Będzie początkiem panowania sprawiedliwości na ziemi. Dla brata Russella to znaczyłoby, że gdy to panowanie się zacznie, to on miałby swój całkowity urząd jako swoją nagrodę. To, co następuje, wyjaśni, jaki urząd to będzie. Przy końcu pierwszej części niniejszego artykułu, w poprzednim numerze, wykazaliśmy już, że jako indywidualny Eleazar tysiąclecia, on jako specjalny przedstawiciel Jezusa, będzie miał dozór nad całym maluczkim statkiem, 4 Mojżeszowa rozdział 4 werset 16, i wszystkimi starożytnymi świętymi, 4 Mojżeszowa rozdział 3 werset 32, to jest, on jako specjalny przedstawiciel pański będzie miał dozór nad obiema fazami królestwa. Tak jak podczas wieku Ewangelii było 2 Eleazarów, pierwszy, składający się z 12 apostołów, jako Eleazar żniwa wieku żydowskiego, a drugi, jednostka, brat Russell, jako Eleazar żniwa wieku Ewangelii, tak też będzie 2 Eleazarów tysiąclecia, jeden składający się z 12 apostołów, a drugi, jednostka, brat Russell. Obaj ci Eleazarowie mają mieć dozór nad maluczkim statkiem i starożytnymi świętymi, to jest, nad 2 fazami królestwa, i jako tacy będą mieli dozór nad rodzajem ludzkim o tyle o ile rodzajowi ludzkiemu będzie dana pomoc kapłańska i pomoc od lewitów kaatytów. Lecz będzie taka różnica, wobec tego, że 12 apostołów, każdy jeden indywidualnie będzie miał dozór nad jednym z pokoleń duchowego Izraela, objawienie rozdział 7 wersety od 4 do 8, i jego stosowną liczbą starożytnych świętych, i przez nich i to pokolenie będzie miało dozór nad jednym pokoleniem Izraela tysiąclecia, jedną 12 częścią rodzaju ludzkiego. O tyle o ile ona będzie otrzymywać pomoc od kapłanów i lewitów kaatytów. Ewangelia Mateusza rozdział 19 werset 28, Ewangelia Łukasza rozdział 22 werset 30, natomiast indywidualny Eleazar, jako specjalny przedstawiciel pański, będzie miał dozór nad całym maluczkim statkiem i wszystkimi starożytnymi świętymi, i przez nich, dozór nad 12 pokoleniami Izraela tysiąclecia, o tyle o ile oni będą otrzymywać pomoc od kapłanów i lewitów kaatytów. Mając taki urząd jest widocznym samo przez się, że on jest tym, dla którego Ojciec Niebieski przygotował miejsce po prawicy Jezusa w Królestwie. Ewangelia Mateusza rozdział 20 werset 23. Jest to ten fakt, co pomaga nam zrozumieć, dlaczego następnie po Jezusie praca brata Russella jest z pochwałą nadmieniona w proroctwach i figurach Pisma Świętego więcej niż praca którego innego sługi Bożego. Całe księgi, jak również inne części Biblii, pochwalająco określają jego pracę w proroctwie, lub figurze, na przykład. Większa część pierwszej księgi i druga księga Samuelowa, w określeniu życia i pracy Dawida, cała księga Daniela i cała dziejów apostolskich, reprezentują jego życie i pracę. Większość proroctw Pisma Świętego, wszystkie listy apostolskie i wiele ustaw mojżeszowych w ich zastosowaniu do żniwa, znajdują swoje nauczające wypełnienie w jego pismach. A teraz ponieważ Wielki Jezus, Kościół czasu parouzji i Epifanii w jego stanowisku jako mówcze narzędzie do publiczności, uważany jako taki z punktu traktowania go jako taki przez cywilne władze, jest złożony w grobie, przeto wypada, ażeby powyższe myśli o Danielu, figura i pozafigura, były dane wiosną i latem tamtego roku. 1934 rok, ustnie, i w angielskiej teraźniejszej prawdzie z 1934 roku, a teraz są dane braciom, polskim, w druku, określając ziemskiego parouzyjnego wodza Wielkiego Jezusa w jego służbie do świata. Boże błogosław jego pamięć. Opublikowane w polskiej teraźniejszej prawdzie z 1937 roku, na stronach od 34 do 44.